Jezus błogosławi każdemu, czyli nikogo nie przekreśla, złodziejowi, prostytutce, nie na styl ich życia, ale na przemianę ich życia. Nie? Mhm. My często utożsamiamy to, co Jezus zrobił w świątyni, że wyrzucił kupców, że był na nich rozgniewany w kategorii naszej, naszych grzechów. Nie? A on po prostu pokazał swoje emocje. Jezus nie miał złożonych rączek i nie powiedział do kupców, no może byście wyszli ze
Jezus
świątyni.
Jezus pokazał nam, jak przepracować emocje.
Dokładnie, dokładnie, jak przepracować emocje.
Na
bo
to
często
zwraca uwagę Piotr. Drodzy moi, dzisiaj rozważanie drugie naszych rekolekcji inspirowanych Słowem Bożym i nauczaniem księdza Piotra Pawlukiewicza. Posłuchajmy najpierw Słowa Bożego.
Z Ewangelii według świętego Mateusza. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela będziesz nienawidził. A ja wam mówię, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za waszych prześladowców, abyście byli synami waszego Ojca, który jest w niebie. On sprawia, że słońce wschodzi dla złych i dobrych i zsyła deszcz dla sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tylko tych, którzy was miłują, jakiej zapłaty możecie się spodziewać? Czy i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swoich bliskich, to cóż szczególnego czynicie? Czy i poganie tak nie postępują? Bądźcie więc tak doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec Niebieski.
Ty to słyszymy w tej Ewangelii słowa będziesz miłował. Będziesz miłował. To jest wskazówka, ale to jest przecież zdanie rozkazujące. Będziesz miłował. Co ty słyszysz w tych słowach? Będziesz miłował.
Co prawda jest to tryb rozkazujący, ale dla mnie w słowach Jezusa jest to zaproszenie do miłości nawet nie tylko nieprzyjaciół, nie tylko Boga, ale samego siebie. Bo może pierwszym nieprzyjacielem dla mnie samego jestem ja sam. Mhm. Przyznam się szczerze, że jakiś czas temu zastanawiałem się właśnie nad tym przykazaniem miłości Boga i bliźniego i doszedłem do takiego wniosku, że bardzo często zapominamy o miłości do samych siebie, mhm. jak siebie samego.
Tak.
Nie pokochamy Boga, nie pokochamy drugiego człowieka, jeśli ja nie będę miał miłości do siebie, a źródłem tej miłości jest Jezus.
No, mówimy w tradycyjnej teologii katolickiej o ordo caritatis. Najpierw jest miłość Boga, potem dobrze rozumiana miłość siebie i dopiero potem dobrze rozumiana miłość bliźniego.
Bo jeżeli zabraknie tej miłości do samego siebie, to powiem takie może dość popularne słowo i trochę takie budzące negatywne skojarzenie. Nasza religia staje się ideologią, jeśli odrzucimy ten element ludzki także do samego siebie.
I tutaj wtedy jest to przeakcentowanie w stronę rozumu, ale można też przeakcentować w stronę emocji, kiedy będziemy myśleli, że miłość to są jakieś radosne chwile, przyjemne, tak. motyle w brzuchu, cała romantyka, a przecież ja słyszę w tych słowach, będziesz miłował, że miłość to decyzja.
Miłość to odpowiedzialność.
Tak. Nie? Jestem przy tobie na dobre i na złe. Taka jest moja świadoma i dobrowolna decyzja. Całym sercem, całej duszy, czyli całą swoją osobowością. I to znaczy, że chcę, żeby miłość Boga ogarniała mój kalendarz, mój portfel, wszystkie moje relacje, wszystko to, kim jestem i do czego dążę. No bo żyję dla tej miłości.
Dokładnie, ale też ja bym teraz to odwrócił trochę to, co powiedział Jezus i też co ty powiedziałeś. Jezus, kiedy mówi do nas, będziesz miłował, to on pokazuje też, jak on nas miłuje, nie? Czyli w jakiej jest relacji do nas, do człowieka, że on kocha nas mimo wszystko. Że nigdy nas nie odrzuca, bo odrzucenie dokonuje się przez nas,
nawet
Jezusa
jeżeli
miłości.
My błądzimy, nawet tak, jeżeli tak, nie rozumiemy.
Tak.
Jesteśmy na stoku Beskidka, na szczycie, a za naszymi plecami jest Babia Góra, której
nie widać.
Której nie widać. Wszystko jest we mgle. I myślę czasami, Tytus, że jak uczymy się miłości, to też jesteśmy jak we mgle. Możemy powiedzieć, prawdziwa miłość nie istnieje, nie ma Boga, A przecież to nieprawda, bo tak jakbyśmy powiedzieli, że nie ma Babiej Góry, a ona
no niektórzy jest. Mówią, że nie ma Boga, bo Go też nie widać, nie?
Tak.
Ale Babiej Góry też nie ma, bo jej nie widać, a że my wiemy, jesteśmy przekonani, że ona tam po prostu za tą chmurą jest. Ale ja bym jeszcze do czegoś innego nawiązał w odniesieniu do tego, co powiedziałeś, że nasze życie, zobacz, jak wchodzimy na szczyt, chociażby tu na Beskidek, też go nie było widać, nie wiem, 100 metrów za nami czy przed nami, ale mieliśmy tę pewność, że on jest i kiedy wchodzimy i ten Beskidek nam się odsłonił, weszliśmy i ten Beskidek nam się odsłonił, powiedzieliśmy sobie, wow, jesteśmy u celu, nie? Więc nasze życie to kroczenie, nieraz we mgle, w grzechu, ale oddajemy go Jezusowi, to jest ta wspinaczka do Jezusa i w momencie, kiedy się z Nim jednoczymy, możemy powiedzieć, wow,
czyli
Jezus.
Czyli z miłością, odkrywaniem miłości Boga będziesz miłował, nie jest tak jak z pójściem do automatu z napojami, że wrzucam pieniążek i wyskakuje mi w puszce
nie,
coś do
nie,
picia.
Nie,
to jest
nie.
proces, to jest
proces,
długo.
To jest odkrywanie, to jest to kroczenie właśnie za Jezusem. Coś, co mieliśmy w poprzednim odcinku, pójdź za mną, nie? Kroczenie za Jezusem, w jakimś sensie też po omacku, nie? I dochodzimy do szczytu, do celu i mówimy, no wow, to jest to.
Tej miłości będziesz miłował, miłości nie z tego świata. Wiele kazań poświęcił ksiądz Piotr Pawlukiewicz i on niejednokrotnie mówił o mgle emocji. I w tym fragmencie, który mam z książki Miej szczęśliwe dni, on mówi tak. Emocje trzeba dopuścić do głosu, żeby Pan Bóg mógł je przemienić. Jeśli będziemy sobie wmawiać, że nie ma w nas złości, gniewu, to nad nami zapanuje. Każdy ma takie emocje. Kto mówi, że nie, kłamie, albo nie ma z nim kontaktu. Lepiej o nich powiedzieć Bogu niż znajomym. Są tacy, co w kościele są ekstra, a w domu wściekłość.
Ostatnio mi zadała pytanie jedna z osób, z którą też współpracuję. Kiedy się ojciec ostatnio gniewał? I to, co teraz przeczytałeś, mi się przypomniało, że ja tej osobie odpowiedziałem, że ja w zasadzie nie potrafię się gniewać. Nie jestem święty, też mam swoje emocje, ale mam już te emocje w jakiś sposób przepracowane, nie? Że to, co Piotr napisał, żeby przepracować. A kiedy przepracujemy? Kiedy jesteśmy w szkole Jezusa.
Tak, kiedy robimy rzetelny rachunek sumienia, prowadzimy dialog, chodzimy do spowiedzi i wtedy można to powiedzieć tak pokrótce, pokaż mi, jak przepracowujesz swój gniew, a powiem ci, jak kochasz.
Dokładnie, bo w ogóle bycie w kościele to nie jest samo bycie dla samego bycia, ale to jest, to uwielbiam to określenie, bycie w szkole Jezusa. Jesteśmy uczniami Jezusa, który nas prowadzi jak ten najlepszy nauczyciel. No i pytanie jest do nas, jaką my na koniec dostaniemy ocenę, pałę czy celujący?
No, odkrywamy w tym, tej miłości będziesz miłował, że to jest miłość, która ma otwarte ramiona, która jest do wszystkich. A jednak taka pokusa, by niektórych wykluczyć z tej miłości, zawsze jest. Piotr z kolei, to jest w książce Dbaj o dziś, mówił tak. Jezus miał przyjaciół, Marię, Martę, Łazarza, Jana. Miał też wrogów, obłudników, faryzeuszy, o których mówił, podobni jesteście do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz są pełne kości trupich i wszelkiego plugastwa. Jezus był łagodny, ale potrafił się też zdenerwować. Czemu dał wyraz chociażby wtedy, gdy przegonił kupców ze świątyni? Potrafił krzyknąć, zganić, nie odzywać się, a wobec niektórych był bardzo czuły. Powiem, to tak jak ja. Nie, to tak jak ty. Jezus kochał wszystkich i wszystko, co robił, było dla ratowania człowieka. A my ratujemy? Gdy na naszej drodze staje osoba, która zachowuje się wobec nas wrogo, to ratujemy ją? Kochamy wszystkich. Czy tylko ojca, matkę, sympatię, wnusia?
Też Piotr mówił bardzo często, czy odwoływał się do obrazu Jezu, ufam Tobie, kiedy Jezus ma uniesioną dłoń w geście błogosławieństwa. Dla mnie to było wielkie odkrycie, kiedy powiedział ksiądz Piotr, że Jezus błogosławi każdemu, czyli nikogo nie przekreśla, złodziejowi, prostytutce, nie na styl ich życia, ale na przemianę ich życia. Nie? Mhm. My często utożsamiamy to, co Jezus zrobił w świątyni, że wyrzucił kupców, że był na nich rozgniewany w kategorii naszych grzechów. Nie? A on po prostu pokazał swoje emocje. Jezus nie miał złożonych rączek i nie powiedział do kupców, no może byście wyszli ze
Jezus
świątyni.
Jezus pokazał nam, jak przepracować emocje.
Dokładnie, jak przepracować emocje.
Na
bo
to
często
zwraca uwagę Piotr.
Tak, nieprzepracowane emocje powodują, że my, ja wiem to po sobie, bo sam też tego doświadczyłem, że my samych siebie ranimy. Znaczy, nie tylko siebie, ale też i wspólnotę,
Kościół. Bo emocje też dał nam Bóg. No, chodzi też o to, że emocja jest dla nas z jednej strony źródłem informacji, prawda, a z drugiej strony może być impulsem do działania.
Do przepracowania tego, do zrobienia coś z tym, żeby no też poznać siebie. Jeden z naszych ojców, ojciec Waldemar, na dniu skupienia, jeszcze jak byłem w seminarium, powiedział kiedyś taką rzecz. Jak masz przyjaciela, to weź go raz na miesiąc doprowadź do białej gorączki. Dlaczego? Bo on w tej emocji powie ci wszystko. Nie? I to jest, no, jest coś w tym prawdy. Ja ze swoją siostrą się kłócę, czy szwagrem, czy mamą, ale później, teraz już bardzo szybko, mówimy sobie przepraszam, uczymy się ze sobą rozmawiać, przepracowujemy coś, co było niewłaściwe w naszej relacji, takiej codziennej chociażby.
A jednocześnie, kiedy tutaj przyjechałem do ciebie, ty tu widzę, że są rekolekcje kościoła domowego i pamiętam nieraz posłuchaj, usługując w kościele domowym, że oni mają taką metodę naśladowania Chrystusa, uczenia się miłości, czyli przepracowania emocji. Ta metoda nazywa się trójkąt małżeński i chodzi tutaj o to, że mniej więcej raz na miesiąc małżonkowie spotykają się na modlitwie, zapalają świece, modlą się i rozmawiają o tym, co się wydarzyło w ciągu minionego miesiąca. Właśnie on, ona, mąż, żona i Jezus, który jest obecny w postaci świecy. I taki trójkąt, Boży trójkąt małżeński, o, to dopiero jest niesamowite przepracowanie.
To emocji. Ja ci powiem coś więcej. My we wspólnocie naszej zakonnej w klasztorze w dzień Wigilii w minionym roku mieliśmy dodatkową kapitułę domową, bo tak wisiała siekiera w naszej wspólnocie. Jest nas czterech.
Ale że, nie rzucaliście siekierę.
No nie rzucaliśmy, ale już było bardzo ostro, że no, wieczerza wigilijna nie miałaby sensu, gdybyśmy się po prostu nie spotkali, tak, ze sobą nie porozmawiali i nie powiedzieli sobie, co nam leży na przysłowiowej wątrobie.
Najpierw się pojednaj, potem przynieś swój
dokładnie, dar, dokładnie. Na początku było bardzo ostro, ale później trwała chyba ze 3 godziny ta kapituła, to nasze spotkanie braterskie we czterech. Później wstaliśmy, wyjaśniliśmy sobie wiele rzeczy i no, funkcjonujemy. Jesteśmy mężczyznami, którzy zakonnikami, ty jako ksiądz też masz swoje emocje. Nie jesteśmy idealni, chociaż do ideału dążymy.
W mojej tej książce z myślami księdza Piotra, co cię ożywia, wynotowałem kolejną myśl ważną dla Piotra. Tym razem jest to myśl Anny Kamińskiej, która mówi o przekraczeniu siebie. Miłość musi boleć, bo jest akceptacją cudzej wolności, cudzego losu. Nosi w sobie świadomość, że ta druga wolność, że ból, to sprawdzian miłości. Bo miłość to dotknięcie czyjegoś istnienia, czucie go tak intensywnie, jak się czuje siebie samego i swoje własne istnienie, a może nawet bardziej intensywnie, bo napotykające na opór przestrzeni. I to właśnie boli. To napisała Kamińska, którą inspirował się Piotr.
To miłość, czyli to spotkanie, też otworzyłem w sumie przez przypadek w dzień urodzin papieża Jana Pawła II, świętego. I Piotr napisał jedno z wielu zdań, a jedno brzmi tak. Zatrzymać się, nie? Tak. To jest niezmiernie ważne, że w miłości jest to też ta ważna umiejętność zatrzymania się i odkrycia się przed sobą nawzajem.
I chciałem też wam pokazać jeszcze taki element księdza Piotra, taką cechę osobowości, o której rzadko się mówi, bo w jego notatkach też znalazłem taki artykuł z Więzi Zbigniewa Nosowskiego pod tytułem Czy Polska jest jeszcze krajem katolickim? Czyli to jest takie pytanie
prowokacyjne.
Ile jest mgły w naszym katolicyzmie, w naszej miłości? I chodzi o to, że to, co jakoś inspirowało księdza Piotra, to spostrzeżenie Zbigniewa Nosowskiego, że postrzegamy Kościół jako taki często instytucjonalnie w sensie negatywnym, ale gdy już mówimy o relacjach parafialnych, relacjach z kapłanami, to jest to pozytywnie. I wychodzi na to, że ponad 70% Polaków ufa Kościołowi, ufa kapłanom, ma wielu zaprzyjaźnionych, chociaż do instytucji ma zastrzeżenia. I to jest też takie trochę działanie jak we mgle, jakby niespójne, bo wydaje się, że jak kogoś nie lubisz, to nie lubisz, a jak lubisz, to lubisz. A tutaj widzimy, że tą taką złożoność relacji między nami, że nasze bycie w Kościele jest też takim byciem we mgle, że my się uczymy tej miłości.
To jest to poznawanie, nie? To jest tak, jak rozmawia mąż, żona czy rodzina ze sobą, to jest odkrywanie się przed sobą. Myślę, że to też jest taki kamyk do nas, jako przedstawicieli instytucji Kościoła, że my nieraz nie potrafimy się komunikować wzajemnie. czy przekazywać pewnych wartości, które są dla nas ważne, coś narzucamy, zakładając też, że ci, którzy to słuchają, rozumieją, a nie zawsze tak jest.
No, bo to jest też mgła, która jest pomiędzy nami ludźmi, zwłaszcza jeśli wchodzą relacje damsko-męskie. A tutaj nasz drogi ksiądz Piotr był wirtuozem, był geniuszem tych wszystkich, tych wszystkich spostrzeżeń. Ty tu też w swojej książce przypominasz te słowa księdza Piotra. One mogą być niesamowitą ilustracją do tych słów będziesz miłował. Przypominasz te słowa, że mężczyzna ma być ochroniarzem kobiety. A przecież mężczyzna jest niejednokrotnie wściekły na kobietę, bo w tej burzy emocji, więc jak we mgle, on sobie nie radzi. A tutaj ksiądz Piotr mówi, on ma być ochroniarzem kobiety.
Ma chronić jej wartości, ma chronić jej piękna, ale jednocześnie też chronić swoje wartości jako mężczyzny, bo no, dzisiaj w jakiś sposób, to chyba ty mi to powiedziałeś przed laty, jak się poznaliśmy, że mamy Kościół bez żadnego odniesienia, bez żadnego takiego pejoratywnego znaczenia, że mamy Kościół bardzo mocno sfeminizowany, to znaczy mamy propozycje dla kobiet, a coraz więcej jest potrzeby takiej, żeby właśnie mężczyźni się odnaleźli w Kościele. Po co? Żeby właśnie powiedzieć też, co często ksiądz Piotr mówił, Bóg stał się moją siłą, czyli dla mężczyzny jest to taki drogowskaz, że jestem ochroniarzem, strzegę piękna, strzegę dobra mojej żony, moich dzieci i też swojego dobra.
Ale to jest też taka rzecz, tutaj chciałem powiedzieć dwie rzeczy już tak podchodząc do lądowania, że dzisiaj bym trochę zmienił to zdanie, bo jak rano odprawialiśmy mszę świętą w Koszarawie, to popatrzyłem, że na kościele było 6 osób, z tego 5 mężczyzn i 1 dziewczynka. Więc widzimy, że odnowa Kościoła idzie poprzez mężczyzn.
Ja ci powiem coś więcej. To też takie moje spostrzeżenie od kilku lat, bo lubię obserwować ludzi, tak jak ksiądz Piotr, jak go zapytano, skąd czerpie tematy do kazań, to mówi z metra. Ja też, jak jakiś czas temu byłem w Warszawie, jechałem metrem w habicie, no to też czerpałem z tego źródło do moich kazań i zauważam, nie tylko ja, że coraz więcej młodych mężczyzn spowiada się, prowadzi mocne życie duchowe. To jest ta siła napędowa Kościoła, nie tylko w Polsce, ale chociażby we Francji. Skauci Europy, którzy dla mnie są bardzo ważni, bo też się z nich wywodzę, no to jest to coś. To właśnie to jest to bycie ochroniarzem, jest strzeżenie tej wartości, jaką jest sam Bóg.
Drodzy moi, ta druga rzecz już na finał, którą chcieliśmy powiedzieć, dziękując wam za to, że jesteście z nami w czasie tych rozważań. Zapraszamy was do zgłębiania tej tajemnicy miłości będziesz miłował. Pokazaliśmy wam kilka myśli księdza Piotra z tą świadomością, że to wszystkiego nie wyczerpuje. I wiemy, że jesteśmy ciągle jak we mgle, ale w tej mgle nie jesteśmy sami.
Za niedługo, może i tutaj na Beskidku, ale też i w twoim życiu wyjdzie słońce, chmury się rozpieszną i będzie widać Babią Górę.
Bo tak jak Babia Góra jest na pewno za tą mgłą, tak na pewno miłość Boża jest obecna w twoim życiu. A tobie życzę, by się spotkał.
Pokój i dobro.
Pokój i dobro.